Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Powtórzonego Prawa, część pierwsza. Polska nazwa Powtórzone Prawo jest tłumaczeniem grecko-łacińskiego określenia Deuteronomium. Tytuł ten wskazuje, że księgę uważano za kopię i zarazem prawomocny przekaz prawa mojżeszowego, autoryzowany przez samego Boga wraz z odnowieniem przymierza w Moabie. Izrael stoi u granic ziemi obiecanej i zanim je przekroczy, Bóg przypomina mu warunki, na jakich naród wybrany będzie mógł wejść w jej posiadanie. Prawo zawarte w tej księdze nie jest jednak kalką zbiorów znanych z poprzednich ksiąg. Jest jego autoryzowaną aktualizacją i stanowi uzupełnienie względem przymierza zawartego pierwotnie na Chorebie. Nazwa Choreb w tradycji deuteronomistycznej stanowi ekwiwalent nazwy Synaj. Księga Powtórzonego Prawa jest dziełem tzw. szkoły deuteronomistycznej. Działała ona w okresie reform prowadzonych przez króla Jozjasza w drugiej połowie VII wieku i wygenerowała charakterystyczny język oraz koncepcje teologiczne. Owocem jej aktywności była nie tylko księga, którą się zajmujemy, ale i księgi historyczne, jak księgi sędziów, Samuela czy królewskie. Określa się je jako tzw. deuteronomistyczne dzieło historyczne. Powstanie Księgi Powtórzonego Prawa musi być więc rozpatrywane w kontekście procesu kształtowania się całego dzieła deuteronomistycznego, jak również z uwzględnieniem długiego okresu recepcji teologii deuteronomistycznej w czasach wygnania babilońskiego i po nim. Moment przełomowy w badaniach nad tradycją deuteronomistyczną to wiek XIX. Dwaj badacze, Thomas Hobbes i Wilhelm Martin de Wette, dowiedli wówczas, że część od 4 do 28 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, przynajmniej w swej pierwotnej formie, jest dokumentem, o którego odkryciu opowiada się w 22 i 23 rozdziale II Księgi Królewskiej. Wydarzenie to, zgodnie z relacją zawartą w II Księdze Królewskiej, dokonało się w 18 roku rządów króla Jozjasza, a więc w roku 622 przed Chrystusem. Identyfikacja ta pozwoliła usytuować początki dzieła w VII wieku przed Chrystusem. W relacji z II Księgi Królewskiej mówi się o odkryciu księgi. Dość szybko jednak zauważono, że odnalezienie nie jest tym samym co napisanie. Zauważono na przykład, że podejście do kultu w księgach historycznych zasadniczo różni się od wytycznych proponowanych w Księdze Powtórzonego Prawa, związanych z jego centralizacją i unifikacją. Przykłady z życia Gedeona i Eliasza, pierwszy opisany w 6 rozdziale Księgi Sędziów, drugi w 19 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej, pokazują, że szkoła deuteronomistyczna krytykowała nie tyle różnorodność miejsc kultu, ile ich przeznaczenie dla Baala. Prorocy Amos i Ozeasz odrzucali sanktuaria w Betel czy Gilgal ze względu na popełniane tam bałwochwalstwo. Z tych samych powodów szkoła deuteronomistyczna oraz prorocy Izajasz i Jeremiasz krytykowali i odrzucali kult w Jerozolimie. Badacze, którzy podjęli się jako pierwsi analizy krytyczno-literackiej Księgi Powtórzonego Prawa, wyróżniali w niej dwa etapy w kształtowaniu się tego dzieła. Materiał przypisywany starszej tradycji określali mianem deuteronomicznego, z kolei materiał przypisywany tradycji młodszej nazywali deuteronomistycznym. Dopiero ten drugi, ich zdaniem, wpłynął na kształtowanie się teologicznego profilu wspomnianego deuteronomistycznego dzieła historycznego. Autorstwo starszej tradycji, określanej mianem proto-deuteronomisty, wiązali oni z aktywnością legislatorską środowiska związanego z obozem reform, działającego w okresie panowania króla Jozjasza. Czasem sądzono, że było ono skupione wokół osoby kapłana Hilkiasza, który odnalazł Księgę Prawa, inspirując tym króla do podjęcia reform. Zewnętrzne rozdziały księgi, za które uznawano pierwsze 11 rozdziałów i 8 ostatnich, traktowano jednomyślnie jako materiał uzupełniający w stosunku do pierwotnego rdzenia księgi, który stanowiły rozdziały od 12 do 26. Uzupełnienia te miały pojawić się co najmniej w dwóch etapach. Szczególnie istotny był drugi z nich. Miał miejsce w okresie wygnania babilońskiego i to właśnie idee z tych czasów znalazły odbicie w teologicznym profilu tzw. ksiąg historycznych łączonych ze szkołą deuteronomistyczną. Ogromny wpływ na badania poświęcone tradycji deuteronomistycznej miała także propozycja Martina Nota. Badacz ten sugerował istnienie tzw. historii deuteronomistycznej, a Księgę Powtórzonego Prawa uważał za wprowadzenie do niej. Jego zdaniem było ono niezależne od pierwszych czterech ksiąg pięcioksięgu. Przypisywał to dzieło jednemu autorowi z okresu wygnania babilońskiego, czyli z VI wieku przed Chrystusem, który wykorzystał starsze tradycje z czasów reformy Jozjasza, zawarte w tzw. edycji z czasów monarchii. Według Martina Nota deuteronomista był kreatywnym autorem i zarazem krytykiem. Dokonał selektywnego wyboru źródeł i połączył zebrany przez siebie materiał w jeden ciąg literacki za pomocą różnych technik. Miał przy tym na celu wyjaśnienie tego, co się stało, a więc katastrofy z roku 587 przed Chrystusem, czyli początku niewoli babilońskiej. Tak rozumiany deuteronomista uznał tę katastrofę za efekt złego nawyku przejawiającego się jako nieustanny powrót do grzechu. Tłumaczył on sukcesy i porażki narodu wybranego za pomocą schematu – wierność lub niewierność wobec Boga. W kolejnych latach badań teza o związku pomiędzy powtórzonym prawem i tzw. historią deuteronomistyczną została szeroko zaakceptowana. Zwrócono jednak uwagę na pozytywny wydźwięk proroctwa związanego z przymierzem Dawidowym oraz na stałe wezwanie do żalu jako elementów stanowiących o niegasnącej nadziei na przyszłość. Nowy ważny impuls w badaniach nad powstaniem Księgi Powtórzonego Prawa dał też Gerhard von Rath. Badacz ten wyróżnił cztery podstawowe części księgi: opis wydarzeń na Chorebie wraz z Parenezą, zawarty w pierwszych 11 rozdziałach, ekspozycję praw w rozdziałach od 12 do 26, akt bilateralnego przymierza, znajdujący się w rozdziale 26, oraz sekcję błogosławieństwa i przekleństwa, zawartą w kolejnych rozdziałach, począwszy od rozdziału 27. Ten układ odzwierciedlał schemat z Księgi Wyjścia, który w rozdziałach od 19 do 24 zawiera opis przymierza zawartego na Synaju. Stanowił on także, zdaniem Gerharda von Rada, kultową ratyfikację lub renowację przymierza powiązaną z uroczystą proklamacją prawa, opisaną w 31 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Dalsze badania nad historią deuteronomistyczną wykazały też bardziej złożony charakter tego dzieła i jego wieloetapową kompozycję. Na obszarze niemieckojęzycznym przyjęła się teza Rudolfa Smenda, który rozróżnił redakcję zainteresowaną prawem i oznaczył ją skrótem DTRN od greckiego nomos, prawo, oraz podstawowe dzieło deuteronomistyczne oznaczone DTRG od niemieckiego Geschichte. Poglądy mistrza rozwinęli potem jego uczniowie Walter Dietrich i Tomo Vaiola. Obaj egzegeci zaproponowali istnienie trzeciej redakcji nazywanej prorocką oznaczoną skrótem DTRP. Na obszarze języka angielskiego zadomowiła się nieco inna propozycja. Jej autor, Frank Cross, opowiedział się za tezą Martina Nota o istnieniu przedwygnaniowej historii królów i wyróżnił dwa kontrastujące ze sobą tematy. Tak zwany grzech Jeroboama, którego apogeum stanowi opowiadanie o upadku Królestwa Izraela, zawarte w 17 rozdziale II Księgi Królewskiej, oraz wierność Dawida, której zwieńczeniem była osoba Jozjasza. Zdaniem tego autora podstawą obu tematów była propaganda na rzecz reform podjętych przez króla Jozjasza. Redakcja ta została określona skrótem DTR. Po przedwczesnej śmierci Jozjasza w 609 roku przed Chrystusem oraz po upadku Judy w 587 roku przed naszą erą podjęta została próba wyjaśnienia przyczyny niepowodzeń. Taki podział proponował już Martin Nott. Frank Cross z kolei określił ten etap redakcji jako DTR-2. Z czasem podobnych i bardziej złożonych modeli pojawiło się znacznie więcej. Ich wielość sprawiła, że dominuje dziś przekonanie, iż proces powstawania Księgi Powtórzonego Prawa najlepiej wyjaśnia hipoteza uzupełnień. Zakłada się w niej kilka etapów redakcji, dokonanych w ramach wspomnianej szkoły deuteronomistycznej. Konsensus we współczesnych badaniach stanowi przekonanie większości badaczy, że nazwa deuteronomista stosowana powinna być w sensie kolektywnym i dotyczy nie tyle jednego autora, ile swego rodzaju szkoły lub ruchu deuteronomistycznego. Z drugiej strony samo pojęcie deuteronomista lub teologia deuteronomistyczna bywa dziś często nadużywane. W Księgach Wyjścia czy Liczb znaleźć można wiele fragmentów brzmiących deuteronomistycznie. Mimo to nie są one elementami przynależnymi do materiału deuteronomistycznego. Współczesne badania nad powstaniem Pięcioksięgu i roli szkoły czy ruchu deuteronomistycznego w tym procesie dotyczą więc głównie czterech zagadnień. Kryteriów pozwalających na rozróżnienie poszczególnych etapów redakcji deuteronomistycznej, w tym kwestii tzw. pra-deuteronominium, historycznego Sitz im Leben dla rdzenia tradycji deuteronomistycznej, czyli okresu reform Jozjasza, relacji pomiędzy kodeksem deuteronomistycznym i kodeksem przymierza oraz literackich związków Księgi Powtórzonego Prawa z jej literackim kontekstem, na który składają się księgi od rodzaju do liczb i historia deuteronomistyczna. Księga Powtórzonego Prawa, jak wspomnieliśmy, w swojej pierwotnej, wyjściowej formie łączona jest z reformami judzkiego króla Jozjasza i traktowana jako dokument religijno-polityczny. Znalazły w nim odbicie tendencje do centralizacji w sferze kultu i oraz wola reform w sferze społecznej. Przyczyny powstania samego ruchu reformatorskiego miały swe źródło najpierw w upadku Królestwa Izraela na północy. Samaria, stanowiąca ostatni skrawek tego królestwa, upadła w 721 roku po Chrystusie. Stało się to w wyniku inwazji asyryjskiej, która spowodowała duży napływ uciekinierów z północy do Judy. Kolejna inwazja Asyryjczyków pod wodzą Sennacheryba miała miejsce w 701 roku przed naszą erą i tym razem dotknęła królestwo judzkie rządzone przez króla Ezechiasza. Doprowadziła ona do upadku większości miast i sanktuariów. W ostatnim momencie udało się uratować jedynie Jerozolimę. Po tych wydarzeniach większa część ludności prowadząca dotychczas wiejski tryb życia schroniła się na terenie dawnych miast. Ten swoisty proces reurbanizacji prowadził w nieuchronny sposób do tworzenia się nowych struktur instytucjonalnych w ramach osłabionej monarchii judzkiej. Centralizacja na poziomie administracyjno-jurydycznym w sposób oczywisty rozwijała się wraz ze wzrostem i centralizacją kultu w Jerozolimie. Najpierw centralne znaczenie tego miasta musiało wynikać z ustanowienia w nim czegoś w rodzaju najwyższej instancji w sprawach sądowych, co zostało opisane w 17 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Problemów społecznych nie brakowało w tym czasie, choćby z racji trudności natury ekonomicznej, powstałych w wyniku inwazji, a potem długiej dominacji w regionie Imperium Asyryjskiego. Część praw deuteronomistycznych wyraźnie ma na celu zaradzenie tym trudnościom społeczno-ekonomicznym. Są to m.in. prawa dotyczące dziesięcin trzyletnich na rzecz bezrolnych i ubogich oraz uwolnienia dłużników co 7 lat, włączając w to kobiety. Te i podobne im przypisy mają w tle nową koncepcję teologiczną opartą na tym, że ziemia i jej owoce należą do Jahwe i są jego darem dla całego ludu przymierza. W ramach tego przymierza wszyscy Izraelici są braćmi. Sprawiedliwy podział dóbr jest więc w istocie uznaniem suwerennej władzy Jahwe nad ziemią i uzyskanymi z niej plonami. Takie podejście prowadziło w naturalny sposób do uznania jedności i równości wszystkich członków oraz beneficjentów tej samej relacji przymierza. Bez wątpienia początków takiej teologii należy szukać w kontekście wydarzeń z końca VIII i później VII wieku przed Chrystusem. Takie tło jest właściwe znacznej części tekstów zawartych w rozdziałach od 12 do 26 Księgi Powtórzonego Prawa. Reszta księgi jest owocem dalszego rozwoju, który, jak wskazują niektóre teksty odnoszące się do wygnania babilońskiego, sięgał epoki powygnaniowej. Autor księgi to anonimowy narrator, który identyfikuje się z głosem i osobą Mojżesza. Jego naturalnym środowiskiem mogły być kręgi prorockie. Wskazuje na to choćby prezentacja Mojżesza jako archetypu proroka. Z drugiej jednak strony nic nie wskazuje na to, że samo środowisko deuteronomistyczne uważało się za kontynuatorów ruchu profetycznego. Pod wieloma względami bliżej mu natomiast do środowiska mądrościowego, którego poglądy znaleźć można na przykład w najstarszych częściach Księgi Przysłów. Deuteronomista Torę Mojżesza traktuje jako autorytatywny przewodnik i źródło inspiracji. Był on prawdopodobnie ściśle powiązany z kręgami dworskimi. Niewykluczone, że pod pojęciem tym rozumieć należy grupę nadwornych skrybów, zwłaszcza wpływową rodzinę niejakiego Szafana, która miała dostęp do archiwów królewskich i oficjalnych dokumentów, tak obficie przytaczanych w tekstach deuteronomistycznych. Innym środowiskiem mającym wpływ na powstanie teologii deuteronomistycznej mogły być kapłańskie kręgi związane z plemieniem Lewiego. Dość często grupa ta pojawia się w księdze w roli wybranych kapłanów oraz kapłanów lewitów. Autor Księgi Kronik prezentuje ich jako urzędników państwowych. W samej Księdze Powtórzonego Prawa ich zadaniem jest natomiast strzec Arki Przymierza, sprawować kult w centralnym sanktuarium oraz autorytatywnie rozstrzygać i interpretować kwestie natury jurydycznej. Wyraźne jest też ich powiązanie z Mojżeszem i związane z tym zadanie nauczania przekazanej przez niego Tory. Kapłan Hilkiasz, który związany jest z odnalezieniem Księgi Tory, opisanym w 22 rozdziale II Księgi Królewskiej, być może jest tożsamy z ojcem proroka Jeremiasza i środowiskiem lewickim z Anatot, które swe korzenie łączyło z kapłanem Elim z Shilo. Do tej samej grupy mógł należeć później Ezdrasz, tak bardzo zasłużony w powygnaniowym dziele promulgacji Tory Mojżesza. Część badaczy wskazuje ponadto, że społeczność, o której mowa w księdze, nie przypomina założeń związanych z reformami społeczno-politycznymi króla Jozjasza, a rozdziały od 16 do 18 zawierające prawo dotyczące urzędów mają utopijny charakter i są raczej odbiciem oczekiwań okresu powygnaniowego. Z drugiej strony zwolennicy starszej datacji tych praw wskazują na bliskość ideową tych wskazań z trendami prorockimi, związanymi na przykład z Ozeaszem. Nie można jednak wykluczyć i tego, że to teologia deuteronomistyczna wpłynęła na późniejszą redakcję literatury prorockiej. We współczesnych badaniach Księgę Powtórzonego Prawa traktuje się zatem jako odzwierciedlenie poglądów różnorodnych, wpływowych środowisk, którym na sercu leżało dobro wspólne, w tym ocalenie państwa oraz narodowej tożsamości. Ta wieloaspektowa troska znalazła odbicie w księdze, w której wypowiadają się zarówno głosy pochodzące ze środowiska prorockiego i kapłańskiego, jak i tendencje mądrościowe pochodzące z kręgów arystokratyczno-dworskich. Ten konglomerat tłumaczy się procesem kopiowania i przeredagowywania dzieła w ramach wąskich, lecz wpływowych środowisk oraz przeznaczeniem dzieła dla elitarnej grupy odpowiedzialnej za kształtowanie i rekonstruowanie tożsamości narodowej i religijnej Izraela w kolejnych etapach jego historii pomiędzy VIII a VI wiekiem przed Chrystusem. Wykład księdza profesora Janusza Lemańskiego przeczytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.